Teraz naszym gościem profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Patrzymy na polskie siły zbrojne na początek. Kolejne zamówienia, teraz już zaprezentowane, i czołgi koreańskie K2, także koreańskie chałubice i do tego zamówienie na koreańskie zestawy rakietowe, rakiety Ziemia, podobne do amerykańskich HIMARS-ów. To dobrze, czy że polska armia tak wszystko bierze od tego Seulu?
To dobrze, że Wojsko Polskie dostaje nowoczesne uzbrojenie, natomiast trochę mi skóra cierpnie, że to trzeba robić z jakichś powodów tak szybko. Więc wygląda na to, że taką konieczność jest, że pojawia się jakieś zagrożenie i nie można czekać za długo z tym wszystkim, co dawno powinno być zresztą, jeżeli idzie o nasze siły zbrojne zrobione.
Teraz niektóre kontrakty są szybko podpisywane i realizacja jest szybka.
Tak.
Te czołgi K2 chociażby 10 sztuk, niby niedużo, ale już do Polski popłyną też kilkanaście sztuk tych armatochałubic koreańskich.
Tak.
Tu jest wątpliwość, mamy nasze kraby, które zdaje się bardzo dobrze sobie radzą na Ukrainie, znacznie lepiej chociażby niż podobne konstrukcje niemieckie, które wytrzymują znacznie mniejsze obciążenia. Więc po co kłać koreańskie, skoro mamy polskie?
To znaczy, mamy mieć. Dlatego, że przecież zamówienie na kraby zostało przez Ministerstwo Obrony złożone i te kraby są produkowane. Tylko okazuje się, że ta produkcja nie może dostarczyć w krótkim czasie tak dużej ilości tych dział, jak trzeba. I stąd zapewne te zakupy również w Korei, która zobowiązała się dostarczyć tego typu sprzęt natychmiast. A więc do tego, co produkujemy w naszych zakładach, dochodzi to, co zostanie wyprodukowane przez Koreańczyków. No i wszystko to razem trafi do Wojska Polskiego. A więc tutaj powiedziałbym, sprzeczności żadnej nie ma. Natomiast okazuje się, że to, że nie zadbaliśmy my tak w Polsce wcześniej na tym, żeby przemysł zbrojeniowy był w określonej sprawności i w sposób określony rozbudowany i żeby miał zdolności do produkcji dużej ilości uzbrojenia. A teraz, kiedy jak widać pojawiła się gwałtownie trzeba, aby armię uzbroić wreszcie i ostatecznie, to trzeba się posiłkować tam, gdzie można. Jak wiadomo, Niemcy nie mają zdolności, aby zajść jeszcze gorzej z produkcją uzbrojenia, jeżeli idzie o ciężki sprzęt, czy sprzęt pancerny, niż w przypadku Polski to wygląda.
Panie profesorze, panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie o ten sprzęt czołgowy.
Tak.
Pojawiały się wątpliwości opozycji, ale też takich generałów, którzy teraz zasilają szeregi polityków. Myślę o generale Różańskim, który mówi, po co nam czołgi koreańskie? Będziemy mieli czwarty typ czołgów w polskiej armii. Mamy twarde, czyli konstrukcję bazującą na T-72. Mamy Leopardy, mamy mieć za chwilę Abrams. W sensie już mamy Abrams i jeszcze do tego dojadą czołgi K2. Nie za dużo tych maszyn w polskiej armii.
Twarde to chyba nie bardzo już mamy, bo chyba one już hulają na Ukrainie. Tak mi coś wydaje. A T-72 już wcześniej nam chyba pojechały. Więc zostały nam Leopardy. Tak na dobrą sprawę, które trzeba modernizować. A z tą modernizacją też, jak wiadomo, kłopoty były ogromne. Tak. I wobec tego powiedziałem tak, zakup Abramsów i teraz zakup tych koreańskich czołgów. Jedne i drugie są ze sobą, jak to się mówi, mądrze kompatybilne i szybko wejdą na uzbrojenie, to nie stworzy to problemu takiego, jaki się wydaje panu generałowi emerytowanemu.
Ale to nie tylko pan generał, ale też ma wątpliwości co do tych zakupów. Nawet pan generał mówił, że część z tych kontraktów trzeba będzie zrywać, jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to też no poparł tak, Bronisław Komorowski na spotkaniu opozycji w stanie bezpieczeństwa.
Niech pan nie wymienia tego nazwiska w moim towarzystwie, bo będę miał, że tak powiem, zajady ze śmiechu. Ekspert się znalazł.
Bronisław Komorowski, no, który mówi, że trzeba będzie zweryfikować to, co PiS kupuje.
Tak, niech siebie zweryfikuje.
To nie wszystko, co mówi były prezydent. Powiedział też, że rozmawiałby z Putinem o pokoju.
No jasne, w pokoju najlepiej niech rozmawia.
Bronisław Komorowski, jak rozumiem, w takich wypowiedziach, że jest za gotowością do rozmawiania o warunkach pokoju, w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem. O czym to świadczy? Co to są za głosy w polskiej debacie publicznej?
No to jeden, najłagodniej mówiąc, z naiwnych głosów, które się pojawiają. Także już wcześniej chyba prezydent Francji też coś mówił o jakimś pokoju, prawda? No i ten, który powinien takie rozmowy podjąć, czyli prezydent Ukrainy, zdaje się, nie jest przekonany co do tego, że akurat z kimś, kto morduje jego obywateli, należy prowadzić jakieś rokowania.
Chociaż takie plany, jak widzimy, snuje chociażby Bronisław Komorowski i inni polscy politycy.
Co pan z tym Komorowskim? Co pan myśli tak? On tam ciągle gdzieś tam...
No to w końcu były prezydent dla...
Nie, w końcu na szczęście, tak, wreszcie były, tak, tak.
Ale
tak,
dla być może wielu jakiś autorytet, szef MON swego czasu, zresztą pan
tak.
profesor miał z nim wątpliwą przyjemność.
Tak, jak najgorsze, tak. Tak, wolę nie pamiętać, że tak powiem, tego.
No to zweryfikujmy te słowa, no jeżeli by profesor Komorowski mówi, że trzeba będzie, z kolei on mówi, że będzie zweryfikować zakupy Prawa i Sprawiedliwości, zrobić audyt i część być może zerwać, no to jaka jest wartość tych słów profesora Komorowskiego?
Żadna.
Dlaczego?
No dlatego, że jest to człowiek, którego opinie nie należy brać poważnie.
Z jakiego powodu? Że bo się nie zna, bo...
Po pierwsze, bo się nie zna.
A po drugie?
Tak. No, a po drugie, bo to jest Komorowski, no. Swoim, tym wszystkim, co zrobił dotychczas, dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że brać poważnie tego, co mówi, nie należy. Kiedyś przecież powiedział, że on już przygotował strategię wyjścia Polski z NATO. Tak, potem okazało się, że nie to miał na myśli i tak dalej. Nie, dajmy spokój. Naprawdę nie chcę komentować, powiedziałbym, wypowiedzi tej figury.
Panie profesorze, Romuald Szeremetiew, gościem Popołudnia Wnet. Przejdźmy na Ukrainę. Władimir Putin, też może nie najlepsza postać, ale nie porównujmy, zgłosił, a dokładnie ustanowił stan wojenny na terenie czterech okręgów zajętych, ukraińskich okręgów zajętych przez armię rosyjską. W jakim momencie jest ta wojna, którą rozpętał Władimir Putin na Ukrainie?
To znaczy to, że on tam jakiś stan wojenny ogłosił, to trochę dziwne, bo wydawało mi się, że ta wojna cały czas tam trwa, więc nie wiem, co ona jeszcze ogłosi. Więc no to są jakieś takie manewry, które wykonuje strona rosyjska. Tak, oni tam mają swoją doktrynę obronną, no i zapisane tam są takie rzeczy, że oni biorą na siebie obowiązek obrony terytorium Federacji Rosyjskiej. No skoro Putin ogłosił, że te ziemie, które okupuje na Ukrainie, one już należą do Federacji Rosyjskiej, no to oznacza, że Ukraina, która chce swoje terytorium wyzwolić, atakuje w ten sposób Federację Rosyjską. No i tak dalej. Więc no, i z tego jakieś tam różne historie mu się roją i próbuje coś sztukować, żeby no, jakoś uzasadnić przed swoimi zwolennikami, że on to walczy o słuszną sprawę. Więc to mniej więcej chyba tak w tej chwili wygląda, jeżeli idzie o zachowanie i postawę Rosji.
Próba zmobilizowania, kiedy patrzymy na to, jak walczą ci zmobilizowani żołnierze, jak oni jakie mają morale, no to wydaje się, że tam nie ma specjalnej woli walki.
Nie ma. No ale to z tym morale to po stronie rosyjskiej zwykle był zawsze kłopot. No, największy przecież kłopot z morale po stronie sowieckiej w zasadzie, ale rosyjskiej to był wtedy, kiedy Hitler napadł na Stalina. No, my przecież pamiętamy z historii, jeżeli prześledzimy, jak to się wtedy działo, no to po pierwsze, że Niemcy szli z większego oporu na wschód, tak, i miliony, setki tysięcy i miliony nawet w końcu żołnierzy rosyjskich, sowieckich podawało się do niewoli. I nie byłoby żadnego morale po stronie sowieckiej, gdyby nie to, że Hitler był inną odmianą, że tak powiem, mordercy i bandyty niż Stalin. No i zastosował te swoje metody w stosunku również do tych nieszczęśników, którzy się mu poddali. No i w związku z tym Rosjanie, którzy mieli do wyboru, czy być mordowanym przez Niemców, czy być mordowanym przez Stalina, no wybrali jednak to, że będą walczyć po stronie przeciwko Niemcom, prawda? Bo to jednak, przepraszam, to obcy bandyta, tak? A tutaj jest swój. Więc to taka skomplikowana bardzo sytuacja, jeżeli idzie o to, co, w jaki sposób powstaje patriotyzm po stronie rosyjskiej. Tak, no takiego impulsu w tej wojnie z Ukrainą Rosja, Putin nie może zastosować. Dlatego, że po pierwsze, no Ukraińcy nie mordują jeńców rosyjskich. Wręcz odwrotnie, cały czas są apele, żeby się ci Rosjanie poddawali. Prawda? I wojska rosyjskie są na obcym terytorium, to ci sołdaci doskonale to wiedzą. To nie jest obrona własnej rodziny, jak w 1941, tak? I później teraz w II wojnie światowej, ale to jest po prostu regularna agresja i obecność na obcym terytorium. Na obcym terytorium, na którym wszystko, co oni tam spotykają, mówi im, wynoście się stąd.
To... A więc,
tak?
To jeszcze pytanie w takim wypadku, czy dla Putina jest jakakolwiek możliwość, jakikolwiek sposób, żeby wyszedł z tej wojny zwycięsko, żeby zmobilizować?
Moim zdaniem nie ma takiego sposobu. Dlatego zresztą on próbuje, powiedziałbym tak, ponieważ na polu walki w starciu wojennym z armią ukraińską, armia rosyjska nie może sobie poradzić. No to zaczął stosować jakieś środki, po pierwsze takie, które myślę, że mu dadzą to zwycięstwo poza polem walki. A więc z jednej strony to jest mordowanie i niszczenie cywilów po stronie ukraińskiej, ale po drugiej stronie to próba uderzenia, tym razem tak zwanego hybrydowego, w państwa, w społeczeństwa, które wspierają Ukrainę lepiej czy gorzej. No a ponieważ bardzo Rosja liczyła na współpracę z Niemcami, a Niemcy no, w takiej sytuacji, jakiej są obecnie, nie mogą się otwarcie powiedzieć, że są po stronie rosyjskiej, więc muszą przynajmniej deklarować, że wspierają Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. To zirytowało potwornie Putina i Putin doszedł do wniosku, że jak odetnie gaz i już te inne przykre rzeczy zrobi Niemcom, no to powiedziałbym jakby tym bardziej sprawi, że społeczeństwo zachodnie przestaną wspierać Ukraińców. A więc no tutaj w tej chwili w zasadzie tutaj na tym polu się rozgrywa cała operacja, bo tam rury no, ma wysadzone, prawda, no różne takie dziwne rzeczy. Jakieś podobno kwestie były już niemalże dywersyjne na terenie samych Niemiec. No i oczywiście uruchamianie różnego rodzaju sił na terenie Europy, które mogłyby doprowadzić do destrukcji wewnętrznej w państwa europejskie. Znaczy, że w Polsce też mamy takie siły, które próbują destrukcję państwa polskiego przeprowadzić. A więc to razem wszystko, to jest w tej chwili te miejsce, to pole bitewne, przepraszam w cudzysłowie, na którym Putin myśli, że wygra. Prawdy?
Bo jeżeli patrzymy na wojnę, to możemy różne pola tego konfliktu przyłożyć. Pole takiej wojny tradycyjnej, teraz modne są od paru lat kinetycznej, wojna informacyjna czy propagandowa. No i to pole dość specyficzne, wyjęte z tej wojny kinetycznej, czyli pole nuklearne. Rosja walczy na tym polu kinetycznym i to na tej, warstwie taktycznej tutaj przegrywa, ale może na tej propagandowo-dywersyjnej uzyska sukces.
Ona liczy na to, Rosja liczy na to, że, to się jej uda. No, to Putin przede wszystkim. Ale moim zdaniem się nie uda.
To ostatnie pytanie o tą warstwę wojny atomowej, bo jeżeli się nie uda konwencjonalnie, nie uda się politycznie, propagandowo, to może trzeba będzie, Putin będzie chciał sięgnąć po tą broń nuklearną i po tą płaszczyznę.
No, że ostatnio jakby chyba tak trochę spuścił z tonu Władimirowicz, jeżeli idzie o te atomy, ponieważ ze strony natowskiej otrzymał bardzo wyraźną odpowiedź, co się stanie, gdyby tej broni atomowej rzeczywiście użył. No niedawno, trwają chyba jeszcze w tej chwili takie duże ćwiczenia natowskie odstraszania nuklearnego. Polska bierze udział w tych ćwiczeniach, 14 państw bierze i najnowocześniejsze samoloty oraz bombowce strategiczne amerykańskie. A więc NATO pokazuje Putinowi, że ma czym zareagować, gdyby rzeczywiście coś głupiego mu przyszło do głowy. No i było kilka oświadczeń ze strony natowskiej, między innymi tego rodzaju, chyba któryś z generałów amerykańskich mówił, że gdyby rzeczywiście Putin odważył się użyć broni nuklearnej, nawet tylko taktycznej broni nuklearnej, to NATO może i ma na to możliwości siłami konwencjonalnymi, nie musi używać broni nuklearnej, zniszczyć wojska rosyjskie, które zaawanturowały się na Ukrainę. No i będzie po zawodach. Więc myślę, że Rosja już wie. No i w związku z tym nie sądzę, aby odważyła się popełnić samobójstwo.
To jeszcze... A zakończmy temat wojny na koniec. 38. rocznica męczeńskiej śmierci Jerzego księdza, błogosławionego Jerzego Popiełuszko. Pan profesor znał księdza.
Tak, znałem Jerzego. Nawet spotkaliśmy się, pamiętam, ja wtedy wyszedłem z więzienia. Była taka msza, którą Jerzy odprawił w kościele na Żoliborzu. Modliliśmy się tam wtedy z podziękowaniem w związku z tym, że ludzie wyszli z więzień, w tym i ja. No i później tam kilka razy rozmawialiśmy. Były pewne zamiary i plany, jeżeli idzie o to, co trzeba będzie robić. No i pamiętam, umawiałem się z Jurkiem, że spotkamy się zaraz po jego powrocie z Bydgoszczy. On wyjeżdżał, pamiętam dobrze, właśnie do Bydgoszczy. No i żeśmy się już nie spotkali. Potem z żoną byliśmy na tym wielkim, ogromnym zgromadzeniu, kiedy chowaliśmy Jerzego, prawda, po tym strasznym mordzie. Także Jurek był świętym człowiekiem, dobrym człowiekiem, mądrym człowiekiem. No i przyznaję, że teraz jak przeczytałem w kilku miejscach, że ludzie, którzy wspominają też świętej pamięci błogosławionego Jerzego, a jeszcze przed chwilą wychwalali Urbana, mówiąc jaki to bystry umysł, to zrobiło mi się niedobrze, bo nie można, powiedziałbym tak, wspominać z szacunkiem błogosławionego Jerzego Popiełuszkę i jednocześnie tego, który był no, jednym ze sprawców, przynajmniej jeżeli idzie o tę strefę medialną, ale przecież akceptował to i ochraniał morderców, prawda, i w najgorszy sposób opisywał księdza Jerzego, czyli takiego kogoś jak ten Urban, więc no to tak to wszystko wygląda dzisiaj, że niektórym myli się dobro ze złem i wydaje im się, że można jedno i drugie z sobą połączyć jakoś jednakowo, jakąś harmonijną całość. No więc nie. Dobro to dobro i jak mówił Jerzy, dobrem zło zwyciężej. On tym dobrem to zło zwyciężył.
Powiedział profesor Romuald Szeremietiew. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wspomnieniem.